To jest Radio RMF 24, a my wracamy do tematu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, ale także jego zaangażowania w sprawy pedofilii i zwalczania jej. Z nami jest profesor Błażej Kmieciak, pedagog, także były przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i jej obecny człowiek, wykładowca Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie.
Moje uszanowanie, panie redaktorze, kłaniam się państwu serdecznie.
Panie profesorze, ja bym chciał, żebyśmy zaczęli nie od kwestii pedofilii, ale od kwestii opieki czy pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To jest ten element historii księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który czasem opinii publicznej znika z oczu, no właśnie z powodu na jego liczne inne zaangażowania. A mnie się wydaje, na ile ja go poznałem, że to jest rzeczywistość kluczowa do tego, żeby go zrozumieć.
Całkowicie się zgadzam, panie redaktorze, i myślę, że odkrycie biografii księdza, świętej pamięci księdza Tadeusza właśnie powinno iść, bym powiedział, nawet nie przez kwestie teczek księży, czy też te kwestie niektórych przypadków wykorzystania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych, ale właśnie przez pryzmat jego podejścia do osób z niepełnosprawnością. Ja kilkakrotnie widziałem księdza Tadeusza w spotkaniu z osobami z niepełnosprawnością. Wielokrotnie rozmawiałem z nim na ten temat. Tak się nawet śmiałem, dzisiaj to napisałem gdzieś, że kiedyś mu nawet powiedziałem, że zaliczam go do takiej grupy właśnie księży, którzy w spotkaniu z niepełnosprawnymi odkryli swoje takie wewnętrzne powołanie, które uniemożliwia im unoszenie się w jakimś takim samouwielbieniu 3 metry nad ziemią. On się zaśmiał i powiedział, że chyba rzeczywiście tak jest, że osoby z niepełnosprawnością są takim recenzentem jego postępowania. I powiem szczerze, że kiedyś dostąpiłem takiego wielkiego zaszczytu, to jeszcze był czas pandemii, gdy poprosił mnie na spotkanie z dyrektorami różnych ośrodków, które prowadziła Fundacja Świętego Brata Alberta, który był szefem. I powiem szczerze, że to było naprawdę niesamowite spotkanie pięknych ludzi, którzy w spotkaniu z osobami, które być może mniej rozumieją, byśmy powiedzieli na początek, tak z zewnątrz, to jednak są ludźmi, którzy naprawdę dużo więcej dostrzegają i myślę, że ksiądz Tadeusz potrafił to sam w nich dostrzec.
Niesamowite było też to, że on właśnie chyba od nich uczył się empatii, którą potem obdarowywał innych, w tym także tych, którzy zostali skrzywdzeni seksualnie w kościele. Był pan, panie profesorze, przewodniczącym Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że historycznie pierwszym rzecznikiem praw osób skrzywdzonych seksualnie w kościele, ale nie tylko w kościele, był, jak się zdaje, w Polsce ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
bo do niego one się... Tak, bezapelacyjnie tak. Powiem więcej, w czasie, kiedy ja byłem przewodniczącym Państwowej Komisji, pierwsze sprawy, jakie do nas wpłynęły po uruchomieniu tej Państwowej Komisji, to były sprawy, które były zgłoszone właśnie przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Więcej, pierwsze spotkanie Państwowej Komisji, jakie miało miejsce z ekspertami z zewnątrz, było właśnie spotkaniem z świętej pamięci księdzem Tadeuszem. I to był rzeczywiście, całkowicie się zgadzam z tym, co pan redaktor powiedział, ten tytuł takiego rzecznika praw, rzecznika interesów osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego ze strony niektórych duchownych, ale przecież nie tylko. To jest fakt i te najgłośniejsze sprawy, te, które znamy z mediów, sprawy osób, które były krzywdzone, wykorzystane seksualnie, sprawy osób, których temat był wielokrotnie przemilczany przez hierarchię Kościoła katolickiego danej diecezji, on był głośno podnoszony właśnie przez księdza Tadeusza, który nie bał się powiedzieć prawdy w sposób naprawdę rzetelny, profesjonalny, a jednocześnie, nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale to było w księdzu Tadeuszu było jakieś niesamowite połączenie z jednej strony jakiegoś spokoju, jakiejś takiej ciszy, której doświadczał, a z drugiej strony mocy, którą naprawdę miał w momencie, kiedy upominał się o prawa skrzywdzonych.
Księża często mówią, ksiądz Tadeusz też to powtarzał, nie ma przypadków, są znaki. Tak się składa, że ksiądz Tadeusz zmarł dziś rano i tego samego dnia zaprezentowany publicznie został raport, kolejny roczny raport Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Na co warto w tym dokumencie zwrócić szczególną uwagę?
Myślę, że przede wszystkim w tym dokumencie warto zwrócić uwagę na to słowo, które zawarliśmy w tytule, takie sformułowanie tam pozostawiliśmy, ile kosztuje. I tu nie chodzi o to, że my chcemy spieniężyć jakąkolwiek krzywdę, ból i cierpienie, bo tego nie da się spieniężyć. Natomiast zdecydowaliśmy się zwrócić uwagę na to, jakie są konkretne koszty emocjonalne, fizyczne, psychiczne, ale także ekonomiczne, jakie ponoszą osoby, które w dzieciństwie zostały wykorzystane seksualnie. Warto zwrócić uwagę w tym raporcie na konkretne wypowiedzi osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, ponieważ zdecydowaliśmy się zbadać bardzo często, bardzo obszerne, potężne dokumenty akta spraw cywilnych, zakończonych spraw cywilnych, które były sprawami dotyczącymi właśnie wykorzystania seksualnego i tam zachowując anonimowość, zachowując prywatność osób skrzywdzonych, oddajemy głos właśnie tym, którzy zostali skrzywdzeni. Zwracamy także uwagę na to, jak niestety nie działa w kontekście osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym Fundusz Sprawiedliwości, ten słynny Fundusz Sprawiedliwości, który miał dedykowane pieniądze dla ludzi, którzy doświadczyli szeroko tej przemocy. Myśmy przeprowadzili badanie, możecie Państwo to zobaczyć. Niestety to badanie pokazuje, że do końca nie wiadomo, jakie środki są przeznaczane na Fundusz Sprawiedliwości, na osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym. Natomiast rzeczywiście pokusiliśmy się także o pokazanie pewnych szacunkowych właśnie wartości pokazujących, jak wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, konkretnie z jakimi kwotami się mierzy w związku z rehabilitacją medyczną, wsparciem zdrowotnym,
Terapeutycznym. Jeśli ja dobrze rozumiem, to oznacza, że na podstawie tych waszych szacunków komisji można kiedyś w przyszłości wyliczać na przykład kwoty odszkodowań, jakie od zespołów szkół, od klubów sportowych, czy od diecezji mogliby się domagać ludzie skrzywdzeni.
W raporcie rzeczywiście zwracamy także uwagę na co pan redaktor teraz, nad czym się zatrzymał, czyli na tak zwanej odpowiedzialności instytucjonalnej. Zwracamy uwagę na ten specyficzny charakter, wskazując także na inne konkretne ścieżki. Pokazujemy ścieżki uzyskania odszkodowania, nawet w momencie, kiedy na przykład nie jest jeszcze do końca wskazany sprawca, bo istnieją też takie możliwości w polskim prawie. Natomiast rzeczywiście nie było w polskiej literaturze przedmiotu do tej pory rzeczywiście takich szacunkowych analiz. Myśmy przy współpracy z naprawdę świetnymi ekspertami, ekonomistami, socjologami pokazali, bazując także na literaturze przedmiotu zagranicznej, jakie mogą być potencjalne właśnie pewnego rodzaju szacunkowe wartości dotyczące tego, jak na przykład ktoś, kto został zgwałcony w dzieciństwie, już mówiąc tak bardzo brutalnie, ale pokazując pewien konkretny przykład, jakie potworne koszty, nie tylko emocjonalne, ogromne, fizyczne, psychiczne ponosi, ale jak one korelują także z tymi kosztami o charakterze
ekonomicznym. Powiedzmy, jakie to są koszty ekonomiczne, to znaczy
mamy tak naprawdę pewne trzy trajektorie. W przypadku, w którym mamy dziecko, które doświadczyło takiej przemocy seksualnej jednorazowo i uzyskało następnie wsparcie, mówimy o kosztach na poziomie 100 tysięcy złotych. To jest pierwsza trajektoria, jeżeli chodzi o dwa pierwsze lata takiego wsparcia. Jeśli mówimy na przykład o kosztach osoby, która doświadczyła już przemocy, i tak ta pomoc przyszła później, mówimy w przeciągu tego typu szacunki, mówią w przeciągu 2-3 lat o kosztach na poziomie już 500 000 złotych, natomiast jeżeli mówimy o kwestii zgwałcenia, to w pewnym momencie szacunki dochodzą już do 900 tysięcy złotych, gdy przeliczymy je, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, jakie ta osoba w przypadku nie tylko pomocy medycznej, psychologicznej potrzebuje, ale także mówimy o kosztach na przykład poniesionych przez osobę, która następnie na przykład nie wchodzi na rynek pracy, dlatego że jest osobą tak poranioną i tak skrzywdzono, że nie jest w stanie na przykład wejść w relacje interpersonalne z racji przemocy, której doświadczyła w dzieciństwie.
Dodajmy, to nie są wcale wygórowane kwoty, bo amerykańskie sądy, oczywiście troszeczkę w innym kontekście finansowym, ale przyznają niekiedy osobom skrzywdzonym seksualnie wielomilionowe odszkodowania. No właśnie dlatego, że one często w ogóle rozpoczynają terapię wiele lat później, w ogóle uświadamiają to sobie i te koszty w ich życiu są absolutnie porażające.
Ale tutaj myślę, że tego typu dyskusja, ona jest też ważna, dlatego że w Polsce niestety mieliśmy haniebne, powiedzmy sobie wprost, przypadki stwierdzania, w której przez osoby mieniące się także dziennikarzami, przepraszam za takie sformułowanie, ale zaraz powiem, dlaczego o tym mówię, ponieważ były pewnego rodzaju wypowiedzi mówiące o tym, że osoby skrzywdzone, które otrzymują odszkodowanie, niejako są łase na pieniądze. To jest nieprawda i my tym raportem chcemy pokazać, że mamy niesamowite powiązanie pomiędzy kosztami zdrowotnymi, psychicznymi, a także ogromnymi kosztami, jakich w przyszłości jako dorosła osoba ponosi osoba wykorzystana seksualnie w dzieciństwie. To nie jest żadne, bym powiedział, nie wiem, rzucanie się na pieniądze, na takie czy inne kwoty, tylko jest to przywrócenie sprawiedliwości osobom, które przez wiele lat doświadczają cierpienia bardzo często w samotności i w ciszy. I my też bardzo wyraźnie mówimy, że osoba wykorzystana seksualnie nigdy nie jest winna tego czynu. Za czyn ponosi odpowiedzialność sprawca.
Bardzo dziękuję, profesor Błażej Kmieciak, były przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, obecnie jej członek, pedagog, wykładowca Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko. Do widzenia.